Cześć. Słuchasz podcastu Hello Zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną i nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie.
Alicja Baska, dzisiaj ze mną będziemy rozmawiać o aktywności fizycznej w chorobach fizycznych, ze szczególnym naciskiem na to, co one mogą dać dla naszej psychiki. I podtytuł tej rozmowy to jest taki ładny, że nadzieja może się zrodzić w mięśniach.
Dziękuję za zaproszenie. Witam się również serdecznie, Aniu.
Cieszę się. Alicja, od dawna marzyłam o tej rozmowie, o tym spotkaniu z tobą. Jeszcze cię przedstawię może w dwóch słowach. Lekarka Alicja Baska z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Dyrektor organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. I cieszyłam się na tę rozmowę, ją sobie wymyśliłam z tobą już dawno temu i dopiero po niej przeczytałam, że interesujesz się tym, jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie psychiczne, więc ucieszyłam się, że dobrze mnie intuicja poprowadziła do ciebie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Psychologiczne efekty ćwiczeń. O tym dużo się mówi, ale mówi się też tak pobieżnie i najczęściej mamy jakiś taki stereotyp, endorfinowy high, high biegacza, a chcę powiedzieć na początku, że jakby zacytuję tu wyrywek z książki, która nas jakoś prowadzi w tej rozmowie, to jest książka, mnie prowadzi, to jest książka Siła aktywności, Kelly McGonigal. I tak, ruch wpływa na wiele substancji w mózgu. Wśród nich są takie, które dodają energii, odganiają troski, pomagają w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Ruch łagodzi stany zapalne w mózgu, co z czasem może chronić przed depresją, lękami i samotnością. Mięśnie podczas ćwiczeń wydzielają hormony, które uodporniają mózg na stres. Naukowcy nazywają je molekułami nadziei. Ruch pozwala doświadczyć siebie w inny sposób, odzyskać wiarę w ciało, zaakceptować je na nowo, poznać swoją własną wytrwałość. I my o tym wszystkim, to jest też straszenie naszej rozmowy, więc jak ktoś już ma dość, to może dalej nie słuchać, bo o tym będziemy mówić. I będziemy to starały się cały czas odnieść też do sytuacji osób, które żyją z chorobą chroniczną, z różnymi chorobami chronicznymi.
No, myślę, że jest to piękny wstęp i faktycznie oddaje całe meritum tego wszystkiego. I myślę, że jest to niesamowity temat, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, myśląc o aktywności fizycznej, my przede wszystkim koncentrujemy się na korzyściach stricte fizycznych. Myślimy, nie wiem, o chorobach układu krążenia, cukrzycy typu drugiego. Natomiast okazuje się, że aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje nasz mózg, na to, jaką on ma strukturę na przykład. No bo chociażby myśląc o hipokampie i jego objętości, okazuje się, że aktywność fizyczna sprawia, że komórki proliferują, że komórki mózgowe zwiększają swoją ilość, co wpływa korzystnie na przykład na to, jak przekazywane są sygnały nerwowe, w jaki sposób komunikują się ze sobą, jak sprawne są synapsy, ale na przykład nawiązując też do choroby, którą ty już wspomniałaś, czyli do depresji, wiemy, że w depresji ta objętość hipokampa się zmniejsza, a z kolei aktywność fizyczna sprawia, że jesteśmy w stanie objętość hipokampa zwiększyć. Więc tutaj już jakby jeden z mechanizmów, dla których ta aktywność fizyczna może faktycznie mieć element terapeutyczny w chorobie, jaką jest depresja, ale także cały szereg tych obszarów, które ty już wspomniałaś w tym pięknym cytacie, że tak naprawdę aktywność fizyczna to jest także szereg różnych korzyści, które ułatwiają nam również funkcjonowanie w chorobie. Czy wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy własne ciało, czy dają nam motywacji trochę więcej do działania, czy sprawiają, że nasze samopoczucie jest lepsze, czy na przykład wpływają także na to, jak śpimy. Tutaj w wielu chorobach przewlekłych ważnym elementem jest kwestia jakości snu. Również na przykład ten problem pojawia się u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego. Wiemy, że aktywność fizyczna wpływa korzystnie na syntezę melatoniny. Wiemy, że melatonina jest bardzo ważna właśnie w tym naszym procesie zasypiania, więc tutaj też taka korzyść aktywności fizycznej, która być może nie jest ale taka oczywista, chociaż oczywiście tak myśląc sobie, jak czujemy się po aktywności fizycznej, to można podejrzewać, że ten element zmęczenia może korzystnie wpłynąć na ewentualne zasypianie, natomiast mamy tutaj całe to podłoże biologiczne, które faktycznie wskazuje nam, że tak się dzieje.
Ja myślę, że my będziemy miały dzisiaj czas, żeby troszkę rozpakować to jakby na elementy takie prostsze, co dokładnie się dzieje. Już troszkę zaczęłaś to robić, ale myślę, że jeszcze sobie w to wejdziemy. Co się dzieje w mózgu, co się dzieje na poziomie takim psychologicznym, ale na początek tak sobie myślę, że łatwiej sobie powiedzieć, dobra, pójdę pobiegać, bo wiem, że to będzie dobre dla mojej psychiki, jak jestem zdrowy, jak nic mi nie dolega, niczego mi nie wycięto, nic mi się nie psuje, a przynajmniej o niczym takim nie wiem, podjąć taką decyzję i ruszyć jest związane to z mniejszym ryzykiem, większą taką dostępnością w ogóle dla mnie. Że, no. A jak coś jest nie okej fizycznie, to jak się zabrać tego ruchu?
No, myślę, że tutaj ważnym aspektem jest to, że choroba kojarzy nam się z ograniczeniem funkcji naszego organizmu i z takim oszczędzającym trybem życia. Jeżeli jestem chora, no to pewnie powinnam robić jak najmniej, aby moje ciało, mój organizm miało jak najwięcej siły, aby z tą chorobą sobie radzić. Natomiast okazuje się, że absolutnie tak nie jest i że aktywność fizyczna jest ogniwem terapeutycznym w zasadzie w większości jednostek chorobowych, o których pomyślimy, bo aktywność fizyczna wspiera proces leczenia na wielu różnych poziomach, w tym na tym poziomie psychicznym, o którym ty wspomniałaś. Więc absolutnie tak, jest tutaj wiele mitów, na przykład dotyczących tego, że w chorobach nowotworowych na przykład pacjenci boją się podejmować aktywności fizycznej. Bardzo trudne jest ogólnikowe mówienie o aktywności fizycznej dla każdej osoby, bo każda osoba chorobę przechodzi inaczej. Choroba nowotworowa też wygląda na przykład zupełnie inaczej w początkowym stadium, przed leczeniem, po leczeniu, w zależności od tego, jakie to leczenie będzie. Więc oczywiście możemy trochę sobie tak teoretyzować, że aktywność fizyczna zawsze będzie dobra i zawsze jest wskazana, natomiast najważniejsze jest dobieranie tej aktywności fizycznej tak, aby do tych możliwości naszego organizmu ją dostosowywać. Natomiast na pewno stan choroby nie oznacza, że powinniśmy z aktywności fizycznej rezygnować, bo tak naprawdę rezygnujemy wtedy z wielu niesamowitych możliwości, wielu niesamowitych korzyści, które ta aktywność może nam dać właśnie w kontekście leczenia, w kontekście życia z chorobą, jej akceptacji, ale też po prostu radzenia sobie i utrzymywania też innych funkcji, bo aktywność fizyczna czy korzystanie z aktywności fizycznej sprawia, że my jesteśmy też bardziej sprawni na co dzień w wykonywaniu czynności życiowych, które niekiedy choroba nam po prostu odbiera, czy sprawia, że pewne rzeczy na co dzień stają się trudniejsze, bardziej wymagające. Trochę zaczynamy się na przykład izolować, bo też nie czujemy, że możemy uczestniczyć w tym życiu społecznym, rodzinnym, w gronie przyjaciół, tak jak funkcjonowaliśmy do tej pory. I myślę, że aktywność fizyczna w tym elemencie też również może być taką dodatkową terapią i sposobem na utrzymanie sprawności na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe, bo też nie zawsze to będzie w 100% oczywiście możliwe.
Właśnie mam tu idealny przykład, który przychodzi mi od razu na myśl, kiedy powiedziałaś o tym, że aktywność fizyczna może nam trochę zwrócić te aktywności, które nam choroba zabrała. Istnieje w Ameryce taka siłownia, Adaptive Fitness ona się nazywa, dla osób, które są w różnych stopniach niepełnosprawności. Doświadczyły udaru, urazu rdzenia kręgowego, mają amputowane kończyny i tam spotykają się osoby, które naprawdę mają, przed którymi trenerzy stawiają bardzo wysokie wymagania i pewna osoba, która... I te osoby przychodzą z takimi konkretnymi celami swoimi. Mm-hmm. One w swoim prawdziwym życiu chcą coś osiągnąć i to są na przykład jedna z bohaterek tej książki, osoba, która choruje na toczeń i po urazie kręgosłupa straciła czucie w nogach, w obu nogach i bardzo chciała wrócić do prowadzenia samochodu. Ale to wydawało się zupełnie niemożliwe. Natomiast sobie postawiła gdzieś to na końcu tej drogi, że to jest jej cel. I ona dzięki takiej, nawet nie można tego nazwać fizjoterapią, bo to, co jest na siłowni, to jest dużo, dużo większe, bo fizjoterapia, jak ona mówi, to jest osiągnięcie się mierzy podniesieniem palca, a tam się podnosi 60-kilogramowe kilogramowe ciężary. Oczywiście nie mówię tego po to, żeby teraz zachęcić wszystkich, żeby szli na siłownię, ale mówię, żeby pokazać, że takie rzeczy też są możliwe, że gdzieś możemy wykraczać poza granicę tego, co nam się wydaje możliwe tutaj, także w chorobie. To się okazało możliwe akurat w jej przypadku. Ona rzeczywiście wróciła do prowadzenia auta. Inna osoba zaczęła biegać, też z brakiem czucia w jednej nodze, pomimo tego, że nie czuła i wróciła do biegania. Myślę, że to są takie... Tytułem naszej rozmowy jest Nadzieja rodzi się w mięśniach. To jest właśnie o tym, że ta nadzieja... Aktywność fizyczna może też wzbudzić nadzieję do jakiegoś powrotu na przykład.
Jak najbardziej, ale wiesz, myślę, że to jakby te przykłady, które przytoczyłaś są takie, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale takie dość ekstremalne.
Amerykańskie, w sensie. No wiadomo.
Tak, a ja chciałam teraz podzielić się przykładem z mojego prywatnego życia, a mianowicie przykładem mojej babci. Mojej babci, która niedawno doznała złamania szyjki kości udowej. ale to się tak zbiegło niefortunnie w czasie, przy przedłużonej hospitalizacji, tam zaczęło, okazało się, że trochę więcej rzeczy się w jej zdrowiu posypało, babcia ma 80 kilka lat. I między innymi gdzieś tam w międzyczasie, krótko po hospitalizacji, po operacji, po powrocie powolnym do sprawności, okazało się, że babcia choruje też na chorobę Parkinsona. I była to diagnoza, która była no, dla niej bardzo trudna. I obserwując to, jak ona sobie z tym radziła, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to, że ona ma swój rytm ćwiczeń od wielu lat, który powtarza każdego dnia i oczywiście tutaj po doznanym urazie też musiała jakoś zmodyfikować, natomiast przez to, że ona tak bardzo chciała jak najszybciej znowu wrócić do tego, za co czuje się bardzo mocno sprawcza, bo ona robiąc te swoje ćwiczenia, powtarzając je, po pierwsze ma pewną rutynę, która też jest bardzo ważna w jej życiu, ale po drugim ona czuje, że pomimo pewnych ograniczeń związanych z wiekiem, ze stanem zdrowia, to, że ona jednak coś może robić, są to rzeczy, które powtarzają się od wielu lat, więc ona cały czas widzi, że nadal jest sprawna w tym zakresie. I tutaj ten element w ogóle myślę, że przyspieszył cały proces rehabilitacji po operacji, którą przechodziła i po wymianie tutaj stawu. I również w przypadku właśnie choroby Parkinsona wiemy, że aktywność fizyczna w trakcie leczenia jest niezwykle ważna w kontekście polepszania sprawności mięśni. Tutaj mamy zaburzone funkcje motoryczne, pacjenci mają dużo problemów w tym zakresie. Wiemy, że aktywność fizyczna być może nie wpływa bezpośrednio na przykład tempo progresji choroby, ale bardzo tych pacjentów usprawnia i sprawia, że ta choroba nie odbiera tak bardzo wiele. I moja babcia cały czas trenuje to, co trenowała. Tutaj lekarz, który ją operował, był zaskoczony, że tak szybko wróciła do sprawności i że ona już znacznie szybciej niż inni pacjenci, nawet w młodszym wieku szybciej stanęła na nogi, szybciej zaczęła chodzić, poruszać się z najpierw z takim chodzikiem, później z jedną kulą. I bardzo niesamowite było to, w jaki sposób ona mierzyła się właśnie z tą nową diagnozą poprzez takie bardzo kurczowe trzymanie się tej rutyny związanej z aktywnością fizyczną. I neurolożka, która ją teraz prowadzi, też podkreśla, że niesamowita jest jej sprawność w tym momencie i że też jest przekonana, że ta jej aktywność fizyczna, to, że ona ma swój zestaw ćwiczeń, który powtarza, to, że też stara się spacerować w miarę możliwości, to, że jeździ na rowerze stacjonarnym i też bardzo o to dba. I te momenty, kiedy miała to zakazane, to były dla niej no, dość trudne. Bardzo korzystnie wpływa na jej zdrowie psychiczne.
Ile lat ma twoja babcia?
83, 84. Mhm.
Myślę, że ten wiek to jest też ważna, jakby ważny element tutaj, no nie? W tej naszej rozmowie. I aktywność fizyczna, z tego co wiem, też może w pewien sposób poprawić jeszcze jakby nasze funkcjonowanie też na innym poziomie, bo wraz z wiekiem gdzieś przeczytałam, że 13% z każdą dekadą naszego dorosłego życia, nasz mózg traci 13% receptorów dopaminy w układzie nagrody. To jest też coś takiego, że badania wykazały, że temu procesowi, który jest nieuchronny, można przeciwdziałać właśnie aktywnością fizyczną.
Mm-hmm. Aktywność fizyczna też wpływa korzystnie na wydzielanie dopaminy.
Właśnie. I też na dostępność tych receptorów, więc jakby to sprawia, że umiemy bardziej cieszyć się tymi przyjemnościami, które nam życie oferuje.
Ale kolejna rzecz to jest też kwestia związanych z wiekiem zaburzeń poznawczych. I tutaj aktywność fizyczna ma też bardzo ugruntowany status, jeżeli chodzi o poprawę funkcji poznawczych. Tutaj bardzo ciekawe badania dotyczące takich interwencji w ogóle związanych z modyfikacją całego stylu życia. Czynnik żywieniowy, czynnik aktywności fizycznej i czynnik nowych aktywności bardziej związanych z rozwojem funkcji poznawczych, czyli jakby ciągłego stymulowania mózgu do tego, aby funkcjonował, bardzo korzystnie wpływa na zmniejszanie tego tempa, w którym następuje ten regres, czy może pogarszanie się funkcji poznawczych. I aktywność fizyczna tutaj gra bardzo ważną rolę, więc jak najbardziej to, o czym ty mówisz, że również w kontekście, i to też też można powiązać do tego, o czym przed momentem wspominałaś, bo mówiłaś o tym, że jakby mamy takich sporo przekonań związanych z tym, że aktywność fizyczna może niekoniecznie w chorobach, ale również to samo powtarza się w związku z wiekiem, że pacjenci starsi to może lepiej, żeby się nie ruszali, bo będą wtedy bezpieczniejsi. Wiadomo, jak ktoś się nie rusza, no to na przykład to, że nie wiem, upadnie, poślizgnie się, wydaje się, że to ryzyko jest mniejsze. Natomiast okazuje się, że aktywność fizyczna bardzo korzystnie działa właśnie w kontekście zmniejszania ryzyka upadków, bardzo korzystnie wpływa na proces koordynacji mięśniowej, to też jest ważne w kontekście, znowu wracając do choroby Parkinsona, no ale jak popatrzymy chociażby na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej, to mamy tam osobną grupę, osoby starsze, wyróżnione, osoby powyżej 65 roku życia i tam dodatkowy zapis właśnie dotyczący ćwiczeń balansujących, koordynujących, no na przykład tai chi powiedzmy, to brzmi dość egzotycznie, ale w tai chi akurat jest dość sporo badań, że faktycznie dla osób starszych jest świetna aktywność fizyczna. Natomiast tutaj znowu to powiązanie pomiędzy z jednej strony zdrowiem psychicznym, a z drugiej strony tym zdrowiem fizycznym, ale też w tych obszarach, które może nie aż tak często, o których myślimy.
Przy chorobie Parkinsona chciałabym powiedzieć jeszcze o projekcie, który od kilku lat go z nami wzbudza zawsze mój podziw. A to jest taki projekt amerykański Dance for PD, czyli Tańcz z Parkinsonem, czy Tańcz dla Parkinsona. Jest organizacja non-profit, która powstała we współpracy takiej grupy tanecznej i brooklińskiej społeczności osób zgniętych chorobą Parkinsona. I oni się spotykają raz w tygodniu, żeby tańczyć. To są osoby w różnym stopniu zaawansowania tej choroby. Natomiast trzeba wiedzieć o chorobie Parkinsona to, że tam jest takie charakterystyczne objawy, które my też dostrzegamy i o których wiemy. To jest spowolnienie chodzenia, takie nasilone drżenie.
Problem z rozpoczęciem w ogóle, inicjacją ruchu.
Właśnie. Ale to jest też problem z mięśniami mimicznymi
i na przykład
jest taki objaw twarz maskowata, tego nie widziałam, ale to się tak nazywa i te osoby jakby z powodu tego utrudnionego ruchu doznają takiej bardzo dużej alienacji też społecznej, bo ludzie jakby nie widzą reakcji na ich twarzach i myślą, że one są, nie wiem, wycofane, niezainteresowane i tak dalej i to, no myślę, że to jest naprawdę bardzo ciężkie doświadczenie po prostu być w takiej sytuacji i okazuje się, że te treningi, nie wiem, nazwę chyba treningami, te treningi taneczne, one, to jest też w ogóle poddane badaniom też było, i że te treningi taneczne nie tylko ułatwiają, jakby usprawniają, wprowadzają pewną większą płynność w te ruchy, że osoby, które nie mogą jakby sprawnie się poruszać, nagle sprawnie tańczą, znaczy no bez piruetów może, ale wchodzi pewną płynność w ruchach i również łagodzą objawy tej twarzy maskowatej, czyli zwiększają takie spontaniczne jakby odruchy ekspresji, emocji, co jest no niesamowite.
No a z drugiej strony też w kontekście ich funkcjonowania społecznego. To jest właśnie ten dodatkowy element, który można podpiąć pod aktywność fizyczną, chociaż nie dotyczy tylko i wyłącznie aktywności fizycznej, a mianowicie możemy zastanowić się też nad tym, że bardzo często aktywność fizyczna jest związana z kontaktem z drugim człowiekiem. W sensie bardzo dużo różnych aktywności fizycznych to są na przykład aktywności fizyczne zorganizowane w grupie, powiedzmy. I to jest kolejny bardzo korzystnie działający aspekt w kontekście naszego ogólnego dobrostanu, naszego funkcjonowania również w chorobie. No jeżeli pomyślimy w ogóle o, nie wiem, filarach medycyny, stylu życia, to relacje międzyludzkie są jednym z nich. I myślę, że za pomocą aktywności fizycznej w grupach, powiedzmy, zorganizowanych, gdzie na przykład spotykamy się w tym samym gronie z osobami, które nie są nam już anonimowe, też te więzi jesteśmy w stanie, czy te korzyści związane z kontaktem z drugim człowiekiem jesteśmy w stanie korzystać z tego, że ten kontakt jest. Natomiast okazuje się, że to bywa też ważny czynnik korzystnie wpływający na motywację do aktywności fizycznej. Czytałam taką metaanalizę dotyczącą różnych czynników wpływających na motywację do podejmowania aktywności fizycznej. I tam wyróżniono dwie główne grupy. Pierwsza grupa to jest możliwość samoregulacji czy samomonitorowania aktywności fizycznej. Jeżeli jestem w stanie na przykład określić swój cel, monitorować postępy i tak dalej, to korzystnie wpływa na to, jak ta aktywność fizyczna jest dalej procedowana i czy uda mi się utrzymać motywację. Ale z drugiej strony dla części osób bardzo ważny jest ten element właśnie przynależności do pewnej grupy, regularnych spotkań, tych drobnych interakcji, które nawet jeżeli nie są głębokimi więziami, to jednak dla na przykład osób starszych, które często doświadczają na co dzień samotności, bo na przykład umarł już ich partner czy partnerka, często żyją samotnie tylko przez kilka godzin, na przykład ktoś się z nimi opiekuje albo mają ograniczony kontakt z rodziną, to ta kwestia przynależności do pewnej grupy regularnych spotkań to jest coś, co fantastycznie właśnie oddziałuje również na to samopoczucie psychiczne.
Wspólnota to jedno, ale ja myślę jeszcze o takiej figurze trenera. Jeszcze tak sobie pomyślałam, bo wiesz, to jest w moim życiu w ogóle taka ważna figura, odkąd zaczęłam trenować pływanie. Tak sobie czasem myślę, że naprawdę bez tego trenera nie tylko bym się nie nauczyła, nie nauczyła
technicznie,
ale to jest też właśnie wpływanie na motywację. To jest taka wiara, że ja mogę, że ja jeszcze mogę przekroczyć jakąś granicę.
Że jest osoba, która wie, że ty możesz to zrobić nawet wtedy, kiedy wątpisz, że ty to jesteś w stanie zrobić. I tutaj z perspektywy psychologii często mówi się o poczuciu własnej skuteczności.
O, tak, tak. Tak. Na tym się będę chciała jeszcze zaczepić, ale muszę powiedzieć, że uczę się teraz skakać na główkę i że pozdrawiam Michała Rudnika.
No, dołączam się w takim razie do pozdrowień. Jak najbardziej. Tutaj ważna rzecz, o której wspomniałaś. Z jednej strony figura trenera, no i tutaj na moment o tej poczuciu własnej skuteczności, czyli bardzo ważnym elementem w ogóle w zmianie nawyków w ogóle, ale w aktywności fizycznej także, jest to przekonanie, że ja jestem w stanie to zrobić. I wiemy, że poczucie własnej skuteczności można budować na wiele sposobów. Z jednej strony, że osoby współpracujące na przykład z pacjentami są w stanie też oddziaływać na to poczucie własnej skuteczności czyjejś. Jednym z elementów, czy jednym ze sposobów działania takiego jest między innymi, nie wiem, odwoływanie się do sytuacji innych osób z podobną chorobą, z którymi już do tej pory na przykład profesjonalista ochrony zdrowia miał do czynienia i dzielenie się tymi sukcesami. Z drugiej strony to jest po prostu wspieranie dobrym słowem i wiarą w tę drugą osobę, że ona jest w stanie to zrobić. I jak najbardziej no to przekłada się na to, jak ta aktywność fizyczna, czy jak motywacja, jak późniejsza faza utrzymywania, budowania nawyku będzie wyglądała. Natomiast jeszcze oprócz tego, ty wspomniałaś o figurze trenerskiej, a ja bym jeszcze na moment wspomniała o tym, że tutaj ty wspominałaś o tej akcji Dance for Parkinson i tutaj podejrzewam, że te osoby, które się spotykały na tych tańcach, to były wszystko osoby, które chorowały na chorobę Parkinsona?
Dla bliskich, tam są grupy też dla bliskich.
Bliskie. No właśnie, i albo czyli osoby, które funkcjonują z osobą, która choruje, albo również inni pacjenci. I bardzo takim doświadczeniem, które mocno jakby może odczarowywać, czy sprawiać, że to poczucie alienacji będzie mniejsze, jest to, że widzę, jak inni przechodzą przez to samo. Jak mierzą się z podobnymi barierami, jak mają te same trudności, przeszkody, choroba, no nie wiem, postępuje, ale są w stanie się z tym mierzyć. I to też może, to obserwowanie tych innych osób z podobnymi barierami, ale na przykład pokonującymi je, może sprawiać, że ja będę wierzyć w to, że mi też się uda. I tutaj abstrahując jakby od samej aktywności fizycznej, w taki sposób na przykład funkcjonują też takie wizyty grupowe, które są takim popularnym konceptem już wprowadzonym do systemu ochrony zdrowia na przykład w Wielkiej Brytanii, group visits czy shared medical appointments, gdzie pacjenci z podobną jednostką chorobową spotykają się wspólnie w grupie 10-15 osób i wspólnie rozmawiają o tym, co im się udało, a czego im się nie udało. Wymieniają się doświadczeniami, ale właśnie też tym wsparciem w chorobie i w tym funkcjonowaniu i byciu w niej tak naprawdę razem, a nie wreszcie no, samotnie, bo jak wracam do domu, to jednak czuję, że pewnie no, ja jestem sama z tą chorobą i nawet jeżeli rodzina jest blisko, to nie zawsze może rozumieć to moje doświadczenie choroby i tego, jak to faktycznie wygląda.
To jest coś, co my w Fundacji Ludzi i Medycyny, którą ja założyłam, próbujemy robić. Mamy taką aplikację pacjenci pacjentom, darmową. Także myślę, że ona jest doskonałą przestrzenią, żeby może poszukać sobie swojej grupy wsparcia do wspólnej aktywności fizycznej. Na przykład. I znaleźć ludzi. My też jakby bazujemy na tym, że niekoniecznie wspólnota choroby, ale wspólnota pewnych doświadczeń. Jakby pomiędzy chorobami ludzie też są podobni, mają podobne wyzwania i też bardzo fajnie się dogadują. Myślę, że dobrze znaleźć swoich ludzi. Ja też nie bez przyczyny powiedziałam o tych skokach do wody. Ja też choruję chronicznie, mam mam swój genetyczny bagaż. I pływanie jest dla mnie na pewno aktywnością terapeutyzującą. Na pewno. Ponieważ choroba odbiera pewną sprawność jakby coraz bardziej, a to pływanie pozwala jakąś sprawność budować i gdzieś jakby trochę neutralizować to działanie choroby. Tak na to patrzę. Na wielu płaszczyznach zresztą to działa. A ten skok do wody to jest coś, czego ja się bardzo bałam. Mhm. Ja się bardzo bałam to zrobić. I jak zaczęłam to robić, to do mnie dotarło coś takiego, no to jest naprawdę taki efekt wow, że jesteś w stanie zrobić coś, czego się bardzo boisz, to jest bardzo niby proste, ale to się przenosi na inne obszary życia. Mhm. I w tej książce, do której się już nie pierwszy raz odwołuję, jest przywołana taka konkurencja, to się nazywa Tough Mudder, to są zawody, które nazywane są mountaingami dla masochistów. Mhm. Po prostu składają się z bardzo różnych takich dziwacznych przeszkód. Na przykład tam są przeszkody, że jest jakiś kawałek lodowego pola, przez które trzeba przebrnąć, albo że jest jakiś drut taki jak pastuch pod napięciem. Trochę takie hardkorowe te rzeczy. One brzmią hardkorowo, ale to nie chodzi o to, żeby one były groźne, niebezpieczne, tylko żeby one budziły obawę. Mhm. I żeby ludzie mogli uczyć się, jak to jest przekraczać tę obawę, ale sobie nie zrobić krzywdy. Trochę to jest coś takiego. I uczestnicy tych mają niesamowite opowieści po przejściu, po przebiegnięciu takiego pola zawodów. I one trochę, jak ich słucham, to one są takie właśnie przeciwne do tego pojęcia psychologii wyuczonej bezradności, gdzie my się uczymy, że nasze działania nic nie dadzą i w końcu nie podejmujemy żadnych działań. A tu jest przeciwnie, my się uczymy na tym polu takim aktywności fizycznej, że nasze działania coś dają i to oznacza, że rośnie, buduje się jakaś nasza pewność siebie i ona się przenosi też, czy może się przenieść na inne obszary naszych doświadczeń.
No też poczucie kontroli pewnego rodzaju, bo myślę, że choroba jest takim doświadczeniem mocno wytrącającym, bo w pewnym momencie czujemy, że no nasze zdrowie przestaje być pod naszą kontrolą. Mm-hmm. Coś się zadziało, jakiś czynnik zadziałał, który sprawia, że no jesteśmy w nowej sytuacji i to poczucie kontroli za moje życie, za moje wybory jest mocno zaburzone. A tutaj, tak jak mówisz, aktywność fizyczna, przekraczanie pewnych granic, ale nawet bez tego przekraczania granic, bo ja myślę, że mówiąc o aktywności fizycznej w chorobie, my naprawdę nie musimy mówić o ekstremach. My możemy mówić o prostym spacerze regularnym, codziennym, który już będzie dawał korzyści, o aktywności fizycznej czy tym spacerze, no właśnie, czyli kontakcie jeszcze dodatkowo z przyrodą. My możemy mówić o ćwiczeniach na rowerze stacjonarnym. To nie zawsze musi być skakanie do wody na główkę, czy chodzenie po jakichś, przechodzenie przez elektryczne czy pod jakimś podnapięciem ogrodzenia. Jakby każda z rzeczy, która wydaje się jakby, jeżeli choroba odbiera nam na moment sprawność albo ogranicza naszą sprawność, to każde przekroczenie ponad to, co ona nam zabierała, czyli na przykład jeżeli mamy nie wiem, chorujemy na otyłość i mamy no dość dużo ograniczeń ruchowych związanych na przykład z obciążeniem naszych stawów. Wysiłek jest trudny, prowadzi, że szybko łapiemy zadyszkę. Więc nawet prosty trening właśnie na tym rowerze, powiedzmy, to już będzie pewnego rodzaju przekraczanie granic i będzie to wystarczająco wymagające dla tej osoby, aby poczuć, że tę pewną kontrolę w swoim organizmie, za swoje nawyki, za swoje rutyny ma. I myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby jakby pokazywać, że aktywność fizyczna to może być coś naprawdę relatywnie nietrudnego pod kątem myślenia właśnie o rodzaju tej aktywności fizycznej czy jej formie. To naprawdę nie muszą być rzeczy, które wydają się ekstremalne nawet dla osoby, powiedzmy, zdrowej, prawda? Tylko żeby szukać też tych prostych kroków i szukać tych własnych granic i dobierać pod te własne granice. Robię to, co mogę. Też no, na przykład tutaj w kontekście znowu chorób onkologicznych i na przykład trudnego procesu leczenia, kiedy pacjentom towarzyszy duże uczucie zmęczenia, kiedy ta sprawność faktycznie się relatywnie dość mocno zmniejsza, kiedy trudne wydaje się przejście kilku kroków pomiędzy, nie wiem, pokojem a łazienką, to powolne budowanie sprawności, właśnie krok po kroku, minuta po minucie, 10 minut nawet aktywności fizycznej dziennie, to już robi różnicę. To już jest bardzo dużo i to już może bardzo pozytywnie wpływać na ogólną sprawność. Więc jakby my pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna i jej zwiększanie to jest proces. To nie jest jednorazowe wydarzenie i że często jest to proces dość długi, wypełniony pewnie pewnymi perturbacjami, przeszkodami, trudnościami. Natomiast on odbywa się zwykle, jeżeli ma być faktycznie skuteczny, długoterminowy, no drobnymi krokami i wymaga cierpliwości. I też myślę, że pozwolenie sobie na tę cierpliwość, jakby zwizualizowanie sobie w głowie tego, że to jest ta długa ścieżka i że mam prawo do słabości, jest bardzo ważne. Jakby no, czasem mam wrażenie, że chcemy zbyt dużo osiągnąć zbyt szybko, że miotając się w walce z chorobą, jakby stawiamy sobie nierealne oczekiwania, wyznaczamy cele, których nie jesteśmy w stanie zrealizować, więc takie gruntowanie, uziemianie trochę też tego i no chociażby z lekarzem, przejście przez no metodę, nie wiem, SMART, wyznaczania celu, który dla mnie przy moim stanie zdrowia jest tym osiągalnym, jest lepsze niż no stawianie sobie poprzeczki zbyt wysoko, bo bardzo często kończy się tym, że po prostu rezygnujemy, a jeszcze dodatkowo ta frustracja, która się pojawi, czy to nawet ten negatywny wpływ na to poczucie własnej skuteczności, bo jeżeli się zawiedziemy, jeżeli nie spełnimy tego wysoko postawionego sobie celu, no to okaże się, że ten efekt może być odwrotny od tego zamierzonego, prawda? Więc tutaj bardzo też ostrożnie i indywidualnie bym podchodziła do tego, jak myśleć w ogóle o tym, jak tę aktywność zwiększać, do czego dążyć, jakie są moje cele z związane.
Ja tylko dopowiem, bo to absolutnie się zgadzam z tobą, ale chcę dopowiedzieć, że nawet jak mówimy o psychologicznych korzyściach z aktywności fizycznej, to pojawia się to sformułowanie high biegacza i ono się tak kojarzy. Nawet samo to sformułowanie jest takie, że ja muszę jakoś przebiec ekstremalnie dużo, żeby doświadczyć tego, nie wiem, tego haju. On jest już, wiadomo, że on tam są endokannabinoidy wydzielane i to one odpowiadają za to doświadczenie, które można opisać jako doświadczenie pewnej euforii, ale też złagodzenie bólu i osłabienie takich lękowych stanów. I doszłam do badań, które mówią, że ten haj biegacza powinien być bardziej prawidłowo nazwany hajem wytrwałości. I że on jest dostępny jakby właśnie nie dla ekstremalnych atletów, ale dla każdego, kto przekracza swoją jakąś taką granicę, że ma możliwość bycia wytrwałym w jakiejś aktywności fizycznej. To może być dla kogoś spacer, dla kogoś to może być przebiegnięcie pół minuty na bieżni, bo więcej na razie się nie da.
A wcześniej tej pół minuty by nawet przykład nie przebiegł, prawda? Tak, czyli jakby znowu ten element przekraczania. Jak najbardziej ważne jest to, że o czym mówisz, że haj biegacza wydaje się być już dzisiaj nieadekwatną nazwą. I że on faktycznie, tak naprawdę aktywność fizyczna już dość szybko jest w stanie wpłynąć na produkcję no chociażby endorfin, tak? I to one są, czy synteza serotoniny, są one odpowiedzialne za to, że czujemy się lepiej, czyli mamy krótko po aktywności fizycznej jesteśmy w stanie doświadczyć takiego uczucia z jednej strony satysfakcji, to jest związane z tym, że nam się udało i że na przykład pomimo tego, że bardzo nam się nie chciało, to się zmobilizowaliśmy. Chyba rzadko w ogóle zdarza się taka sytuacja, w której po skończonym jakimś zaplanowanym treningu żałowalibyśmy, że się go w ogóle podjęliśmy. Także zawsze jest nawet lepiej, no nie wiem, zrobić 10 minut niż nic. I bo z kolei, kiedy odpuścimy sobie, a planowaliśmy, no to jeszcze te wyrzuty, że jednak można było, się pojawiają. Natomiast sam ten taki podniesiony nastrój, lepsze samopoczucie psychiczne, towarzyszące aktywności fizycznej jest tak odpowiedzialne z wydzielaniem tych opioidów w naszym układzie nerwowym, w naszym mózgu. I jak najbardziej jest to udowodnione, że wiele osób po aktywności fizycznej, nawet nieekstremalnej, tego doświadcza. I jest to też coś, o czym warto pamiętać, tak teraz myśląc o tym, w jaki sposób zachęcać siebie do podjęcia tej aktywności fizycznej. Odtwarzanie tego uczucia w głowie, które towarzyszy nam, czy które pojawia się po aktywności fizycznej, jest tym czymś, do czego warto wrócić w momencie, kiedy próbujemy do aktywności fizycznej się zmobilizować. Czyli zamiast koncentrować się na tym, jak bardzo nie mam siły, jak bardzo być może mi się nie chce po prostu. Jak dobrze będę się czuła, gdy tę aktywność fizyczną zrobię? Jak ostatnio się czułam, gdy ten wysiłek podjęłam? Myślę, że to jest też takie mocno działające, oddziałujące korzystnie w kontekście jakby budowania tej motywacji do aktywności fizycznej za każdym razem, kiedy stoimy przed wyborem, czy teraz ją zrobię, czy nie. No ale oczywiście pamiętając o tym, że jest to aktywność fizyczna dostosowana do mnie, a nie do mojej kolegi, koleżanki czy osoby, którą gdzieś tam widziałem. No, moje granice, moje ograniczenia czy moje możliwości są inne i warto o tym pamiętać.
Chciałam cię zapytać też o to, jakby w jaki sposób siebie słuchać i jakie sobie zadać pytania w ogóle, a może nie sobie, a może lekarzowi, żeby zacząć. I przychodzi mi do głowy taka moja rozmowa sprzed jakiegoś czasu, spotkałam się z Mają Makowską, która ma cukrzycę typu pierwszego. I ona trenuje i startuje w triatlonach. Zresztą ta rozmowa się tak bardzo fajnie nazywała. Triatlon ma 4 konkurencje, bieganie, sport, pływanie i cukrzyca. I ona mi opowiadała, że wiedziała, że chce się ruszać, ale żaden lekarz nie był w stanie jej prowadzić, jakby żaden lekarz nie akceptował tego, tej jej potrzeby. I ona tak długo szukała, aż w końcu trafiła na lekarkę, która powiedziała, okej, to ja panią poprowadzę. I nie wiem, czy to jest dobra rada, żeby szukać sobie lekarza tak długo, aż zaakceptuje nasze ekstremalne potrzeby. No, ja tak trochę śmieję, może to nie były ekstremalne potrzeby, bo potrzeba ruchu nie jest potrzebą ekstremalną, ale właśnie jak to zrobić, żeby jednak się ruszać razem z lekarzem.
Nie, jak najbardziej, wiesz, ważne jest to, o czym wspomniałaś, że musi być ta współpraca i lekarz musi akceptować i wspierać tę potrzebę pacjenta. Uważam, że powinien to robić. W sensie takim, że jeżeli takiego wsparcia nie znajdowała, to jak najbardziej słusznym z mojej perspektywy jest też to, że szukała dalej. Cieszę się, że znalazła. Przykro mi, że musiała tyle czasu szukać. Natomiast myślę, że jest coraz więcej lekarzy, którzy faktycznie aktywność fizyczną, nawet nie tyle co towarzyszą pacjentowi w niej, co sami ją przepisują. W Polsce działa taka organizacja Exercise Medicine, która jest, można powiedzieć, oddziałem czy filią organizacji założonej przy American College of Sports Medicine. Mamy wiele oddziałów w różnych krajach, w tym Polsce i są to osoby, profesjonaliści różni medyczni, którzy aktywnością fizyczną się zajmują i myślę, że tutaj takiej pomocy warto szukać. Natomiast poza lekarzem oczywiście pamiętajmy o tym, że tak naprawdę optymalne jest bycie pod opieką zespołu interdyscyplinarnego. I tutaj, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, myślę, że fizjoterapeuci mają ogromną, ogromną rolę do odegrania. Współpraca lekarz-fizjoterapeuta to myślę, że jest coś koniecznego wręcz w wielu przypadkach. Oczywiście nasz system ochrony zdrowia nie zawsze wspiera takie rozwiązania, ale mówiąc o systemie ochrony zdrowia, chciałabym przytoczyć przykład Szwecji.
Myślałam, że bliżej trochę będzie, że coś w Polsce.
Wiesz co, jest to przykład szwedzki, natomiast dobrą informacją jest to, że rozwiązania testowane już w Szwecji od ponad 20 lat zostały ostatnio przeniesione na 9 innych europejskich krajów, wciąż nie w Polsce, ale być może będzie następnym krajem, ale jest to już całkiem serio mówiąc, jest to sposób przepisywania aktywności fizycznej na receptę przez lekarzy. Oni mieli do dyspozycji, poza jakby działaniami edukacyjnymi, które były prowadzone, schematami postępowania z pacjentami z różnymi chorobami przewlekłymi, to także była infrastruktura ku temu, bo były też miejsca, w których w ramach tego publicznego systemu ochrony zdrowia pacjenci tę aktywność fizyczną mogli wykonywać. Natomiast jest to też rozwiązanie, które zostało przebadane, poddane analizie. Okazało się, że faktycznie wspiera to aktywność fizyczną wśród pacjentów skutecznie i w związku z tym dlatego też postanowiono rozszerzyć to na kolejne kraje. Teraz niedawno wyszedł taki raport OECD i WHO, właśnie traktujący na temat aktywności fizycznej w Europie. I na liście dobrych praktyk właśnie ten program szwedzki został umieszczony i trochę wspomniano o tym, w jaki sposób to działa, ale że jest to rozszerzane. Natomiast no, niesamowite były też informacje dotyczące tego, jak bardzo tej aktywności fizycznej dzisiaj w Europie brakuje. I mieliśmy też takie obliczenia, które pokazywały, jak nawet aktywność fizyczna w tym niewielkim wymiarze podstawowym 150 minut tygodniowo, czyli przeliczając to na dni tygodnia, to jest około 20 minut dziennie, tak? Jak aktywność w takim wymiarze jest w stanie zapobiegać chorobom wśród mieszkańców krajów Europy. I okazało się, że jednostką numer jeden, gdzie najwięcej przypadków jesteśmy w stanie w ciągu roku zapobiec dzięki takiej dawce ruchu, jest depresja. Nie choroby układu krążenia, nie nowotwory, ale właśnie ta niewielka ilość ruchu najskuteczniej działałaby właśnie w redukcji przypadków depresji w Europie. To były liczby chyba już gdzieś na poziomie 100 tysięcy rocznie nawet. Więc naprawdę niesamowite. I to też pokazuje, znowu wracając do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, że aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, to jest w zasadzie must be dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Must be, o którym no niestety tak często zapominamy, no i w którym dzisiejszy współczesny świat i sposób naszego funkcjonowania tak naprawdę nie pomaga, nie wspiera tego, abyśmy byli regularnie aktywni, prawda?
Ten cały cykl moich rozmów o tym będzie, że w chorobie nasza psychika jest narażona
tak.
dodatkowo. W chorobie fizycznej nasza psychika dostaje dodatkowych obciążeń, które mogą prowadzić, nie muszą, ale mogą u niektórych osób prowadzić do rozwinięcia się dodatkowych zaburzeń takich psychicznych, jak właśnie zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Między innymi na przykład lęk o zdrowie, wielka trudna rzecz. I tak trochę szukam różnych sposobów, w jaki można sobie jakby nie dopuścić do tego, w jaki można się obronić i powstrzymać trochę tę nakręcającą się spiralę. I myślę, że w aktywności fizycznej my możemy to znaleźć gdzieś, że szukamy tego, że mimo choroby można się ruszać i gdzieś zachować równowagę, nie zwariować, jak jest w tytule tego cyklu. I wiesz, to co powiedziałaś o depresji i ja właściwie ze zdumieniem, bo od czasu studiów nie minęło tak dużo czasu, ale ja nie wiedziałam, że takie rzeczy już się dzieją, że depresja, jest coraz więcej badań, które mówią o tym, że depresja, że w depresji i w zaburzeniach lękowych też takie znalazłam, po prostu stosuje się aktywność fizyczną jako formę leczenia albo wspierania leczenia farmakologicznego na przykład. I to się stosuje w takich naprawdę ciężkich postaciach. Jak taki nawet opornej depresji. Więc to mnie naprawdę nie wiem, zdziwiło, mimo że sama doświadczam tych dobrodziejstw ruchu. To
słuchaj, w zeszłym roku nawet wyszedł bardzo, to chyba jest taki przełomowy dokument, bo wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, kiedy tylko i wyłącznie modyfikacji stylu życia właśnie z dość dużym uwzględnieniem aktywności fizycznej zostały poświęcone całe wytyczne dotyczące leczenia depresji i zaburzeń zdrowia psychicznego. To są australijskie wytyczne z roku, sprzed roku lub sprzed dwóch lat, w tym momencie nie pamiętam, gdzie krok po kroku opisano tak naprawdę, po pierwsze podsumowano stan wiedzy, to powiązanie między aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym, w tym stan wiedzy dotyczący wykorzystania aktywności fizycznej, no już w leczeniu właśnie. Bo tych badań już jest całkiem sporo. No może one nie są jeszcze metodologicznie najwyższym standardem. Nie są, wciąż nam brakuje jeszcze do tego, żeby to były takie dowody najwyższej jakości, powiedzmy. Natomiast są to już bardzo silne dowody, które pokazują, że faktycznie wykorzystanie terapeutyczne aktywności fizycznej powinno stanowić standard opieki. Tak jak mamy, no nie wiem, wytyczne dotyczące na przykład leczenia chorób sercowo-naczyniowych, to tam mamy zawsze takie filary leczenia wpisane i zawsze jest modyfikacja stylu życia jako pierwszy, zawsze istniejący. Później mamy, w zależności od zaawansowania choroby, na przykład, no nie wiem, zaburzeń lipidowych jakichś konkretnych, czy na przykład wysokości ciśnienia tętniczego, mamy modyfikację stylu życia plus leczenie farmakologiczne dobrane do tego konkretnego pacjenta. I to samo zaczyna się dziać właśnie w kontekście myślenia o leczeniu depresji, gdzie znowu modyfikacja stylu życia zaczyna być tym fundamentem, który będzie pojawiał się niezależnie od tego, czy pacjent będzie dodatkowo jeszcze leczony farmakologicznie, czy będzie korzystał z psychoterapii, ale ta modyfikacja stylu życia, ze względu na to, jak ona ma niesamowite działanie i jak bardzo też jest powiązana z czynnikami leżącymi u podłoża, czynnikami ryzyka, będzie miała to swoje miejsce, natomiast wciąż jesteśmy daleko chyba od tego, żeby to faktycznie implementować.
Ale każdy może implementować na własną rękę.
Sam, dokładnie.
Tak sobie myślę, że pewnie warto lekarzowi po prostu mówić o tym.
Tak.
Mówić o tym, pytać go o zdanie i tak twardo się upierać przy tym, że jakaś forma aktywności fizycznej nam jest potrzebna, choćby kiwanie się do muzyki. No tego nie trzeba z lekarzem chyba konsultować, jak mi przyszło do głowy.
Tak, jak najbardziej warto o tym rozmawiać i myślę, że warto jest po prostu zapytać o to, czy są jakieś przeciwwskazania ewentualnie, no bo oczywiście są jednostki chorobowe, które będą związane z, czy będą miały pewne przeciwwskazania i na przykład, no nie wiem, choroby układu krążenia jako taka bardzo ogólna grupa chorób. Z jednej strony tutaj aktywność fizyczna, wręcz znowu terapeutyczny efekt, z drugiej strony są pewne sytuacje, stany czy jednostki, które sprawiają, że pojawiają się przeciwwskazania do aktywności fizycznej. I czy to, nie wiem, no zwykle one są dość ekstremalne. No, jeżeli mamy na przykład źle kontrolowane ciśnienie tętnicze, no to pewnie nie jest to najlepszy moment na to, aby rozpoczynać aktywność fizyczną. Jeżeli jakieś stany ostre są związane, nie wiem, jesteśmy krótko po zabiegu, czy mamy jakąś dużą wadę zastawkową, no to tutaj albo niekontrolowane, czy zaostrzenie niewydolności serca, no to też nie jest dobry moment na to, żeby aktywność fizyczną zaczynać. Ale tak naprawdę większość stanów wręcz domaga się tego, aby tę aktywność wdrożyć. Więc pierwsze pytanie to, czy aktywność fizyczna, czy są jakieś przeciwwskazania do jakichś konkretnych form aktywności fizycznej? No ale nie, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, być może lekarz, jeżeli sam tym się nie zajmuje, może jest w stanie polecić nam po prostu fizjoterapeutę, do którego możemy się udać, który nam tę aktywność fizyczną pomoże dobrać, jeżeli sami nie wiemy jeszcze, jak się do tego zabrać, bo na przykład do tej pory nie byliśmy aktywni fizycznie. Trzecia rzecz, która jest ważna, to myślę właśnie taka, jeżeli lekarz nie przeprowadzi takiej oceny, czyli nie dopyta dokładnie, jak ta aktywność fizyczna do tej pory wyglądała, w tym momencie jak wygląda, no to warto samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie i sprawdzić. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tak obiektywnie ocenić, na ile jesteśmy aktywni fizycznie w ciągu tygodnia, w ciągu, nie wiem, ostatnich 2 tygodni czy miesiąca, to może warto na przykład skorzystać z urządzenia mierzącego nasz poziom aktywności fizycznej, który czarno na białym pokaże nam, że średnio robimy tyle i tyle kroków, czy mamy tyle i tyle minut spędzonych w aktywności fizycznej. Warto to skonfrontować z tymi, no powiedzmy, wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia na przykład. To jest taki dość uniwersalny dokument dostosowany i do osób zdrowych, ale też do osób chorych przewlekle. To jest podkreślone w tym dokumencie. Więc te 150 do 300 minut aktywności na poziomie umiarkowanym w tygodniu, na ile spełniamy, ale mamy, to jest jakby ten jeden element, o którym zwykle pamiętamy, patrząc na wytyczne WHO, ale tam jest też element ćwiczeń siłowych, wpisanych jako minimum 2 razy w tygodniu w postaci krótkich sesji. Więc sprawdzenie, czy na przykład tutaj ten element wytycznych spełniamy. Jeżeli nie, no to już mamy też jakąś podpowiedź a propos tego, czego nam w tym treningu może brakować. I jak mamy zdiagnozowaną tę sytuację, czy mamy pewien obraz naszej aktywności fizycznej, no to dopiero od tego momentu tak naprawdę możemy tak w pełni świadomie wyznaczyć sobie nasz cel. Cel, który jest z jednej strony dobrany do naszych możliwości fizycznych, z drugiej strony skonfrontowany właśnie z tym, jaki jest ten nasz dotychczasowy poziom aktywności fizycznej. Ale myślę, że bardzo ważną rzeczą, o której często zapominamy, jest to, że aktywność fizyczna ma sprawiać przyjemność. I że nie ma się co ze sobą siłować i dobierać aktywność fizyczną, której nienawidzimy, której nigdy nie lubiliśmy, która zawsze była dla nas jakimś obciążeniem. Form aktywności fizycznej jest tak niesamowicie dużo, że myślę, że naprawdę każdy jest w stanie znaleźć dla siebie coś, co będzie robił z przyjemnością, a jeżeli dobierzemy aktywność fizyczną taką, którą lubimy, to jest też znacznie większe prawdopodobieństwo, że uda nam się ją utrzymać. I no jakby też coraz bardziej na ten etap zaawansowany, powiedzmy, wkraczać, czyli przekraczać te nasze kolejne granice.
I czerpać coraz większą przyjemność.
Dokładnie.
Też tak jest z tą aktywnością.
Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony też, żeby być tutaj jakby oddać też tym, którzy na przykład uważają, że nie lubią żadnej aktywności fizycznej, to myślę, że warto jest dawać szansę. Jakby może być tak, że to nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia i że po jednym treningu czy jednym spotkaniu z jakąś określoną formą aktywności być może nie jesteśmy w stanie faktycznie zdecydować, czy to jest dla mnie, czy nie. Warto dać temu kilka szans i też zastanowić się, co nam przeszkadza. Jeżeli faktycznie jest tak, że wydaje nam się, że to nie jest aktywność fizyczna dla mnie, to zadać sobie pytanie, dlaczego? Czy jest to związane z tym, na przykład, że mnie frustruje, że tak bardzo nie jestem w stanie pewnych ćwiczeń na przykład wykonywać? Jest to związane bardziej z tym, że na przykład do tej pory tych grup mięśniowych nie angażowałam. Albo, no nie wiem, dla mnie takim frustrującym spotkaniem bywa czasami joga. Bardzo lubię jogę, ale z drugiej strony mam świadomość tego, jak bardzo niedoskonale, albo jak wiele mi brakuje w kontekście, nie wiem, elastyczności pewnych partii mojego ciała. Ale to nie oznacza, że jakby, że jest to coś, co od razu warto w takim razie wyrzucić do kosza, bo z drugiej strony czerpię przyjemność z tego, że to jest bardzo fajna forma ruchu. Mm-hmm. To, że nie jestem idealna, to i mam pewne swoje własne ograniczenia, nie oznacza, że nie mogę właśnie się w tym zakresie doskonalić, obserwować tego postępu. Też warto zapamiętywać, notować, od czego zaczynam i jak, w którą stronę idę, bo myślę, że też niesamowicie takiego motywacyjnego kopa dodaje to, kiedy jestem w stanie właśnie te swoje postępy zwizualizować i widzieć, że pomimo tego, że może wciąż nie jest to perfekcyjnie wykonana asana, to że jednak ten zakres ruchu jest znacznie większy niż był miesiąc temu. Mm-hmm. I cieszyć się tymi małymi swoimi sukcesami. Tutaj niektóre badania też pokazują, że warto się nagradzać za pewne osiągnięcia i wytrwałość związaną z budowaniem nawyków. Tutaj oczywiście chodzi o nagradzanie się jakimiś przyjemnymi dla siebie czynnościami, czy to, nie wiem, spotkaniem ze znajomymi, nie wiem, z zakupem nowych butów do ćwiczenia, czy ładnego stroju treningowego. Tutaj oczywiście każdy może sam dobrać sobie, ale warto po prostu celebrować też to, że gdzieś na tej ścieżce jesteśmy i że zbliżamy się do realizacji tego naszego celu, który wcześniej wyznaczyliśmy. No i warto też jest, myśląc o tym celu, wyznaczać taki cel, który jakby lepiej wyznaczyć kilka małych celów, które możemy konsekwentnie realizować i widzieć, że ten cel jest realizowany, niż jeden duży. Czyli też mieć taką przygodę związaną z tym, że te cele będą pojawiały się kolejne i kolejne. My będziemy widzieli, że my jesteśmy w stanie je realizować i że nam się to udaje. A jednocześnie no, będziemy mieli satysfakcję właśnie z samego poczucia, że coś się udaje. Więc myślę, że to też jest taka ważna rzecz, o której warto myśleć, rozpoczynając gdzieś swoją przygodę z aktywnością fizyczną.
Ja myślę, że to, co powiedziałaś, to trochę brzmi dla mnie tak, jakby taka rada i taki, żeby ta aktywność fizyczna nie stała się dla nas takim kolejnym muszę.
Dokładnie.
Żeby nie stała się takim
obowiązkiem.
Tak, że tutaj muszę się zajmować chorobą,
muszę
tutaj mam wizytę
leki,
u lekarza,
muszę
tutaj
pójść
to
do lekarza
jeszcze,
i muszę
pójść na spacer. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę warto poszukać tego naszego rodzaju aktywności, w którym nasze ciało, nasza psychika będzie się dobrze czuła i myślę, że on z tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałyśmy, już wynika, że on musi zadziałać, musi zadziałać nagradzająco, sam w sobie, że
i
po pewnym czasie...
Warto też zastanowić się, co nam to daje, bo też zaczynając aktywność fizyczną, nakierowaną na poprawę naszego wyjściowego stanu zdrowia, bywa tak, że my jesteśmy zafiksowani na tej konkretnej jednostce chorobowej albo na tym konkretnym objawie, którego na przykład chcemy się pozbyć. I pomijamy w tym naszym obrazie to, że ta aktywność fizyczna daje nam dużo więcej w wielu innych aspektach. I że być może będzie trzeba dłużej poczekać na to, żeby odbiło się to faktycznie na, nie wiem, wyniku moich badań laboratoryjnych, ale po drodze być może będę czuła, że mam więcej energii, mniej czuję się zmęczony, będę miała lepsze samopoczucie, nawiążę nowe znajomości i poczuję, że w domu jestem sprawniejsza i mogę więcej rzeczy robić i faktycznie wpływa to na, po prostu na jakość mojego życia. Więc jakby, żeby też nie sfokusować się tak tylko i wyłącznie na jakimś jednym kierunku, jednej rzeczy, tylko szukać tego, jak ja się czuję po tej aktywności fizycznej, co jest, jaka nowa jakość, jaka nowa wartość dla mnie się w tym pojawiła. Warto takie rzeczy sobie też notować, myślę, bo czasem one nam gdzieś tam umykają, a taki, no myślę, że to jest taki kolejny element właśnie budowania takiej samoświadomości i takiego lepszego wglądu w siebie, prawda?
Tak. Tak, mimo że w Szwecji aktywność fizyczna jest zapisywana na receptę, to nie jest tabletka, która od jednego razu, od jednego zażycia tak. Pomoże. To jest całościowa zmiana.
Tak, tak. Długotrwała, całościowa, która wymaga też, no jest lekcją, myślę, cierpliwości też dla nas. Pomimo tego, że pierwsze jakieś pozytywne skutki związane ze zwiększeniem aktywności fizycznej, no nawet po pojedynczych sesjach treningowych mogą się pojawiać, chociażby w postaci tego lepszego, chwilowego samopoczucia, to tak naprawdę na większość tych korzystnych efektów no, czeka się. Tylko skupmy się też na tej procesie, na tej drodze, a nie na samym dojściu do tego celu, bo sama ta droga myślę, że jest przygodą i może być przyjemnością. Taką, której myślę, że często nawet nie podejrzewamy. Jeżeli nie byliśmy na przykład do tej pory aktywni fizycznie, to myślę, że możemy być zaskoczeni tym, jak ona sprawia, że się czujemy.
To fajne. Z taką niepewnością zatem zamykamy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Alicja Baska.
Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Ania Harko.